Ksiądz Sławomir Wądołek, nasz kolejny gość. Powitajmy go serdecznie. Jest dyrektorem i twórcą Radia Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Na razie w Polsce, tak. Duszpasterzem rodzin, wieloletnim organizatorem rekolekcji dla małżeństw. Od października 2007 roku koordynatorem diecezjalnym Ruchu Odnowy w diecezji płockiej. To jest takie bardzo symptomatyczne. Możemy powiedzieć, że tegoroczne spotkanie jest spotkaniem koordynatorów, prawda? No bo tutaj ksiądz Antoni powitał. Przede wszystkim księdza biskupa Dębowskiego, który jest wieloletnim, można powiedzieć, głównym koordynatorem. Ksiądz Marek Wasong jest koordynatorem diecezji przemyskiej. No i teraz ksiądz Sławomir diecezji płockiej. W czerwcu 2009 roku ksiądz Sławomir został proboszczem parafii w Dąbrowie koło Mławy pod wezwaniem świętego Stanisława. W listopadzie 2010 roku został mianowany egzorcystą w diecezji płockiej, a w marcu tego roku wybrany do Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. No jakoś tak ksiądz Sławomir jest, jak widzicie, co chwileczkę związany z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. Tak się jakoś złożyło. I został szefem diakonii medialnej. Tutaj ksiądz Marek mówił o tych telewizorach, prawda, że to nie 70, ale 700 tysięcy zrezygnowało z tych telewizorów, ale na razie może ich nie wyrzucajcie, bo z radiami też jeszcze chwilę poczekajcie, a szczególnie nie wyrzucajcie komputerów, ponieważ i możecie też powiedzieć znajomym, żeby nie wyrzucali, natomiast żeby uruchomili stronę radioodnowa.org, bo jest transmisja, a telewizyjna tvodnowa.org. To jest transmisja radiowa i telewizyjna. No to tyle i serdecznie zapraszamy księdza Sławomira.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki za zaproszenie, przedstawienie. Książę biskupie, bracia w kapłaństwie, drodzy wszyscy charyzmatycy krakowskiej diecezji i ci wszyscy, którzy nas słuchacie przez internet, przez radio i telewizję naszą odnowową. Kraków i to wydarzenie, które tutaj jest, jest mi bliskie, gdy słyszę strumienie miłosierdzia Bożego, ponieważ miłosierdzie Boże jest mi bardzo bliskie. Myślę, że większość z was wie, że pierwszy raz Pan Jezus Miłosierny objawił się w Płocku, na Starym Rynku, siostrze Faustynie. I dlatego to wydarzenie jest też bardzo połączone. Tutaj Kraków ciągle słyszymy, ale początek był w Płocku, żebyśmy wiedzieli. Poproszono mnie, żeby wygłosić katechezę na temat grzechów przeciw Duchowi Świętemu. I tak patrzę na was, tacy pobożni ludzie, tu przyszli, tyle godzin jesteście w kościele. I czy wy możecie mieć jakieś grzechy przeciw Duchowi Świętemu? Co ja do was mam mówić? Przecież wy najpobożniejsi w całej diecezji. Modlicie się i modlicie cały czas. Jeszcze Ducha Świętego przyzywacie nieustannie. Ale skoro organizatorzy poprosili, żeby powiedzieć, to przynajmniej teoretycznie dotkniemy tego zagadnienia, czym jest grzech przeciw Duchowi Świętemu i spróbujemy zastanowić się, czy my możemy w jakiś sposób też być mało otwarci, czy rzeczywiście mieć zaniedbania czy grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Jak tłumaczyć grzech przeciw Duchowi Świętemu? Jezus mówi, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, a bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. I te słowa są bardzo twarde. Są takie przerażające momentami aż. Wszystkie grzechy będą odpuszczone, a grzech przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Gdy podejmujemy zagadnienie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, musimy powiedzieć sobie jasno, czy przypomnieć tę podstawową treść, że w świecie toczy się walka duchowa. Są dwa królestwa. Jest królestwo Boga, królestwo prawdziwe i królestwo szatana, uzurpatorskie, które sobie rości prawo do rządzenia. Są dwa królestwa, nie ma innych królestw. Nie można stanąć z boku. I królestwo Boga to jest królestwo Ducha Świętego, królestwo działania Ducha Świętego, otwartości na Ducha Świętego. I dotykamy tego tematu, dotykamy rzeczywistości walki duchowej, która dokonuje się w świecie, która dokonuje się także w Kościele. Walki duchowej, która dokonuje się w sercu każdego z nas. Osoby świeckiej, siostry zakonnej, kapłana, biskupa. Ta walka duchowa w każdym z nas trwa. Do chwili, dopóki nie staniemy przed Panem. I dlatego to mówienie o grzechu przeciw Duchowi Świętemu jest bardzo ważne w tym kontekście właśnie walki duchowej, która się nieustannie toczy, dokonuje o Królestwo Boga na ziemi, by Królestwo Boże przyszło. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech, bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Ważny jest kontekst. Słyszymy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I kto nie zbiera, rozprasza. Więc nie można być takim biernym obserwatorem Kościoła, biernym uczestnikiem wspólnoty, biernym chrześcijaninem, że ja tak się przyglądam. Kto nie jest ze mną, kto nie zbiera ze mną, kto nie trudzi się dla Królestwa Bożego, jest przeciwko mnie, bo rozprasza. I istotne jest, wydaje się dla nas, ten dynamizm włączenia się w dzieło Jezusa Chrystusa. Dzieło ewangelizacji i realizacji Królestwa Bożego na ziemi, a więc w naszych sercach najpierw. Tu, gdy mówimy o grzechowi przeciw Duchowi Świętemu, widzimy przede wszystkim grzech faryzeuszy. Co oni robią? Złem uznają dobro. Gdy Jezus dokonuje znaków, cudów, mocy Ducha Świętego, on mówi, w mocy szatana to czyni. Mocy szatana to czyni. Widzą dobro, a sprzeciwiają się jemu. Czy można powiedzieć, dają sobie władzę nawet nad Bogiem. Oni decydują o tym, co jest dobre, co złe. Oni stawiają się ponad Pana Boga. Czy ten grzech może nam grozić? Pewnie też. Kiedy mamy odpowiedź na wszystko. Kiedy wydaje nam się, że rozumiemy świat, rzeczywistość, pewne zjawiska, które nas dotykają. I drugi grzech, który związany jest z grzechem przeciw Duchowi Świętemu, to będzie grzech cynizmu. A więc kiedy człowiek drwi, kpi z Pana Boga, widzimy to bardzo jednoznacznie w działalności szatana, który kpi z Pana Boga. Kpi z miłości, kpi z wiary. Jeżeli ktoś był świadkiem nieraz egzorcyzmów, to widzi szatana, który próbuje drwić z tych, którzy się modlą o dar uwolnienia osoby. To jest typowy sposób działania demona. A więc ironia, cynizm, z dobra, z prawdy, tak naprawdę jest dziełem diabła. Jest dziełem sprzeciwiania się Duchowi Świętemu, kiedy z pokorą nie widzimy dobra, kiedy z pokorą nie stajemy wobec Boga, wobec modlitwy Kościoła, wobec zanoszonej ofiary, zadośćuczynienia za grzechy, tylko jest drwina, jest ironia. Czyli grzech przeciw Duchowi Świętemu przede wszystkim polega na nazywaniu tego, co dobre, złym. Tego, co jest dobre, złem. Bunt polegający na odrzuceniu tego, co pochodzi od Boga i nawet przypisania tego szatanowi. To jest jeden z podstawowych elementów grzechu przeciw Duchowi Świętemu. To kulminacja oczywiście to osiąga w działalności faryzeuszy, którzy stają się narzędziem w ręku szatana, taką marionetką i sprzeciwiają się Panu Bogu, sprzeciwiają się Jezusowi, doprowadzają do śmierci Jezusa. Ale musimy zobaczyć, czy grzech przeciw Duchowi Świętemu to także niepodążanie za głosem Pana Boga. Znasz Słowo Boże? Czytasz Biblię? Rozważasz, co Jezus mówi do ciebie? I żyjesz tym? No, nie zawsze. Prawda? No, nie wychodzi mi. No, niekiedy tak nie za bardzo chcę podjąć ten trud przemiany swojego życia. I tutaj dotykamy kwestii podążania za głosem prawdy, umiłowania prawdy, pójścia za słowem Pana Boga. I to także dotyka tego wymiaru grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Gdybyśmy próbowali wyliczyć główne grzechy przeciw Duchowi Świętemu, to wyliczamy ich 6 w klasycznym takim ujęciu. Pierwsze to jest grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia. A więc dlaczego mam pokutować? Jestem przecież jeszcze młody, nie? Ludzie młodzi mówią. Jeszcze zdążę, na razie skorzystam trochę z życia, a jak się zestarzeję, to wtedy będę się modlił i spowiadał, tak? No to jest filozofia. Bóg jest dobry, to mi wybaczy. Czyli zuchwale grzeszę przeciw miłosierdziu Bożemu. Czy może to grozić także nam? Oczywiście. W Odnowie Duchu Świętym tak bardzo mocno głosimy wymiar miłości Pana Boga na pierwszym miejscu. I może być, że nią będziemy tłumaczyć to, że Pan Bóg i tak jest miłosierny. Ja się aż tak bardzo nie muszę starać, bo Bóg mnie kocha, na pewno do piekła mnie nie wyśle. Więc ten sposób, zobaczcie, myślenia może prowadzić do tego, że nie ma w moim sercu pewnej determinacji do walki ze złem, które jest we mnie. Bo Pan Bóg przecież mnie kocha. To prawda. Ale czy nie grzeszę zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego? Nie wynika to z mojej słabości, tylko takiego lekceważenia. Zgody na to, że to życie tak sobie płynie. Nie ma w nim walki. Jest walka we mnie. Jest walka ze złem. Jest walka z grzechem. Nie mogę tak sobie bardzo luźno traktować moich grzechów. Kolejny grzech przeciw Duchowi Świętemu to rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. I ktoś na przykład nie chce dać się skłonić do pokuty za grzechy, bo uważa, że nie ma na przykład dla niego litości. Już tak wielki grzech zrobiłem, że Bóg na pewno mi nie przebaczy. Spotykamy się z takimi osobami. Posłudze kapłańskiej, posłudze duszpasterskiej. Kiedy Bóg przebaczył w sakramencie pokuty, a człowiek dalej, Pan Bóg mi tego nie daruje. Wchodzi w ogromnym smutku, ogromnym strapieniu, nieraz doprowadza to człowieka do depresji, kiedy w akcie wiary nie przyjmuje łaski Bożej, którą Bóg mu daje. Dalej to jest kolejny grzech, to jest trzeci, sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Więc będzie dotyczyło to wszystkich praw, wszystkich dogmatów. Nie, ja wierzę w to, co Pan Jezus mówi, to, co Kościół mówi, ale z tym to się nie zgadzam, nie? Tu księża nie mają racji, tu Kościół nie ma racji. Ja bym zrobił to inaczej, nie? Przyjmuję objawienie w całości. Ja mogę powiedzieć, to słowo jest dla mnie trudne. Nie potrafię tego w życiu zrealizować. Jestem grzesznik, ale uznaję, co Jezus powiedział. Nie odrzucam żadnej z prawd. I widzimy dziś u osób na przykład żyjących w związkach niesakramentalnych często postawę, Bóg jest tak miłosierny, że ja mogę żyć bez ślubu na przykład, nie? Nie muszę się spowiadać. Bóg jest tak dobry, nie? Czyli nie uznaję grzechu. Nie uznaję grzechu. Czym ty masz takie grzechy, których nie uznajesz? Jakie to są grzechy, których nie uznajesz? A które dopiero ujrzysz, gdy staniesz przed Panem, ujrzysz Go, jakim jest. Czy wiesz, z jakimi prawdami do końca nie zgadzasz się w sercu? To także ważne, by zobaczyć. Kolejny grzech przeciw Duchowi Świętemu to bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć. I tu jest chyba bardzo fajny grzech dla charyzmatyków. Jak ja często widzę, jak jedna do drugiej osoby mówi: o, ma charyzmat języku, prorokuje, a ja nie mam. A dlaczego ja nie mam? A dlaczego tę osobę wybrali do posługi? Przecież to taki grzesznik po takiej historii życia. Ja się najlepiej do tego nadaję. Zobacz, czy nie jest to zazdrość łaski Bożej. Boga, który działa jak chce i komu daje. Wspominam, jak ojciec Ricardo przyjeżdżał do Polski, jeden z proboszczów zaprosił go w naszej diecezji, ale coś terminy się pomyliły i don Ricardo nie przejedzie. Przyjechał do mnie, mówi: Sławku, ratuj. Poprowadź mszę z modlitwą o uzdrowienie. Mówię: no owszem, na spotkaniach ja modlę się o uzdrowienie, ale mszy świętej wtedy jeszcze nie prowadziłem. To były początki modlitwy o uzdrowienie, w Polsce też zresztą, takiej prowadzonej. Ale mówię: dobrze, jedziemy. Wzięliśmy zespół, jedziemy. Na tej mszy świętej jesteśmy, przyjechało iluś księży, żeby zobaczyć don Ricardo. Patrzą, a tu wychodzi don Sławomiro. I załamka. Co? On? Ma się modlić o uzdrowienie? Słuchajcie, z kościoła zaczęli wychodzić. Wielu księży starszych wyszło z kościoła, dlatego że nie don Ricardo przyjechał, tylko don Sławomiro, nie? Młody jeszcze wtedy wikariusz. Później po wszystkim niektórzy komentowali: proszę księdza, podobnie, bo na drugi dzień Ricardo przyjechał, się okazało. Podobne znaki były, jak był Ricardo na tym, co ksiądz się modlił. No bo to Pan Bóg działa. Zobacz, jak często trudno nam zaakceptować, że Bóg przez kogoś działa. Jak często jest to grzech odnowy, gdy gonimy zaznaczeniem, potwierdzeniem w łaskach. Ciesz się, jeśli Bóg daje komuś łaskę. Ciesz się, raduj się, uciesz się. Kolejny grzech, piąty, to przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziałe serce. Grzesznik tłumi w sercu myśli o Bogu, o życiu wiecznym, o wezwaniu do nawrócenia. Charyzmatyk będzie tłumił Boże natchnienia. Charyzmatyk nienawrócony będzie chciał szukać siebie. Będzie chciał iść swoją drogą, swoją doskonałość, realizować swoje plany. Charyzmatyk nienawrócony będzie charyzmatyk chciał traktować jako swoje własne narzędzie. Coś, co jest jego własnością. I nie będzie otwarty na Boże prowadzenie. I nie będzie to dzieło Boże, choćby przez jego ręce dokonywały się jakiejś rzeczy, jeśli nie jest otwarty na natchnienie Boże, na prowadzenie Boże. Jak bardzo o ten dar trzeba się modlić. Ale także, drodzy moi, my też, będąc na drodze posługiwania charyzmatami, mamy często zatwardziałe serce na nawrócenie. Mówię to przez doświadczenie pracy duszpasterskiej, mówię to przez doświadczenie swojego osobistego życia i walki duchowej z grzechem. Mamy zatwardziałe serce na nawrócenie. Mamy swoje schematy nawrócenia. I ten grzech zatwardziałego serca na Boże natchnienia, myślę, że z pewnością także nas dotyczy. I szósty grzech przeciw Duchowi Świętemu, odkładać pokutę aż do śmierci. Czyli liczyć, że dopóki śmierć jest daleko, można grzeszyć. Może to nie dotyczy nas wprost, bo się spowiadamy. Ale wielu rzeczy często w życiu nie zmieniamy. A biedni są ludzie, którzy liczą, że w ostatniej chwili się wyspowiadają i czekają. Wspominam swojej parafii poprzedniej, gdy był chrzest dziecka i ojciec poproszony przyszedł i mówi: proszę księdza, ja tak nie do końca wierzę, ja jeszcze poczekam ze spowiedzią. To chłopak wtedy 35-40 lat. Nie przyjął spowiedzi, zawsze przyjmował mnie po kolędzie, modlił się ze mną, ale nie wyspowiadał się na chrzest swojego dziecka. Nie wiem, czy miesiąc minęło, czy dwa. Zginął w wypadku na motocyklu, roztrzaskał się. Ta żona była bliscy, mówiłem, na pogrzebie, do tego nawiązałem naszej rozmowy w kancelarii. Słuchajcie, z tym bratem żeśmy rozmawiali, mówił, że jeszcze ma czas, on się zastanowi. On jeszcze wiele rzeczy musi przemyśleć. On ma jeszcze czas. Nie wolno nigdy odkładać naszego nawrócenia. Trzeba bardzo szybko przychodzić do Pana Boga. To dotyczy, drodzy moi, każdego z nas. I każdej naszej słabości, naszego grzechu. Słyszymy o tych grzechach przeciw Duchowi Świętemu, że nie będą odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu. To tak naprawdę może na człowieka zimny pot wystąpić i Boże drogi, a jak ja zgrzeszyłem przeciw Duchowi Świętemu i nie będzie mi darowane? A może ja o tym nie wiem, że zgrzeszyłem przeciw Duchowi Świętemu? Tutaj na to doświadczenie trzeba spojrzeć ze spokojem. Bóg daje miłosierdzie, jeśli człowiek go tego miłosierdzia Bożego nie odrzuca. Jeśli spowiada się, jeśli uznaje swój grzech i boi się, że zgrzeszył przeciw Duchowi Świętemu, to na pewno nie ma grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Ale ten, który myśli, że jest sprawiedliwy i mówi, że u mnie to jest wszystko okej, tu bym się obawiał. Ten, który widzi swoje grzechy, który przychodzi, nawet jeśli taki był grzech, to Bóg wybaczy. Istota tego grzechu polega chyba na tym, drodzy moi, że człowiek w takiej zatwardziałości wobec Pana Boga nie chce zmienić swojego życia, nie chce pojednać się, przeciwstawia się temu wezwaniu Bożemu. Wspominam znów swojej posługi w szpitalu miejskim płockim, kiedy przez 2 tygodnie chodziłem do byłego SBK, umierał na raka. I codziennie pytałem, może słuchaj, pojednasz się, wyspowiadasz. Ciągle słyszałem, zostaw mnie, nie chcę. Codziennie nie skorzystał z sakramentu pokuty. Ja ufam, że może jeszcze żałował w ostatniej chwili, ale czy można coś więcej zrobić? Jak człowiek nie chce być zbawiony, jeśli to zło tak opanowało jego serce? I tutaj chodzi o tę zdolność pójścia za dobrem, by nie wejść w grzech faryzeuszy, by zła nie nazywać w swoim życiu dobrem. Przez te słowa chyba Jezus także chce w nas wzbudzić czujność i troskę o nasze zbawienie, żebyśmy tak nie byli zapewni siebie. Jestem w kościele. O, świątynia jerozolimska jest wśród nas. Nic nas nie spotka, nie? Jestem w kościele Bożym. Chodzę na spotkania. Na pewno będę zbawiony. Nie, bądź zatroskany o swoje zbawienie. Zabiegaj o swoje zbawienie. Nie, że ja już będę zbawiony, jakoś tam do nieba albo do czyśćca trafię. Zabiegaj o swoje zbawienie. To chce ci powiedzieć Jezus. Wzrastaj w miłości, wzrastaj w dobru. Biada bowiem, gdy człowiek naigrawa się z miłosierdzia Bożego, gdy jest pewny siebie, gdy sam chce decydować, kiedy to miłosierdzie Boże otrzyma i jak. To może także nam grozić. Ale jeśli jest tęsknota za pojednaniem, tęsknota za Bogiem, jeśli jest pokorne wylewanie łez w swojej grzeszności, to nie grzeszysz przeciw Duchowi Świętemu. Drodzy moi, to, co chyba dla nas będzie istotne, to są pewne grzechy sprzeciwiania się wobec Ducha Świętego czy okłamywania Ducha Świętego. Słyszymy w Dziejach Apostolskich 7:51: wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu jako ojcowie wasi, tak i wy. To mówi święty Szczepan do tych, którzy go kamienują. Objawia prawdę Bożą, objawia, kim jest Jezus, objawia miłosierdzie Boże, a ci sprzeciwiają się. A ci sprzeciwiają się. Czy ten grzech może być dzisiaj popełniony? Ci, którzy nie uznają Jezusa za jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi, za Zbawiciela, z pewnością sprzeciwiają się Duchowi Świętemu, sprzeciwiają się temu nawróceniu. I to jest dzieło diabła w ich sercach. To jest dzieło złego. Ale widzimy także w opisie Dziejów Apostolskich grzech okłamywania Ducha Świętego. I tam mamy postać Ananiasza i Safiry. Ich grzech był oszustwem zrodzonym z chęci szukania ludzkiego uznania. Że oni wszystko złożyli. To nie o to chodzili. Mogli połowę złożyć. Nie musieli wszystkiego złożyć, prawda? W darze. Bo nie ofiarowali Kościołowi. Ale powiedzieli, że wszystko złożyli. Czyli co? Chcieli dobrze wypaść przed ludźmi. Chcieli zaistnieć. Czyli granie przed ludźmi, szukanie zaszczytu, szukanie miejsca. Czy to mi i tobie nie grozi? Że chcemy być tacy lepsi przed ludźmi? Że chcemy udawać takich, kim nie jesteśmy? Ojejka, jestem wielkim charyzmatykiem, alleluja, Pan Jezus we mnie działa. Ale jesteś także wielkim grzesznikiem. I czemu o tym nie mówisz? Czyżby wielkość łask wyniosła cię do przesadnej pychy rozumienia samego siebie? Za mało doświadczyłeś swojej grzeszności? Często, drodzy moi, na naszych spotkaniach modlitewnych chwalimy Pana Boga i dobrze, co zrobił, jak działa, świadectwa. Ale dla mnie jest ciągle za mało takiego stawania w pokorze, piotrowego stawania, który mówi: to ja zaparłem się Pana. Czy Pawłowego mówienia: to ja jestem największym grzesznikiem. Czy jesteś gotów dzisiaj to uznać? Czy jesteś największym grzesznikiem, jaki chodzi na ziemi? Skoro Bóg dał ci tyle łask, a ile z nich jest niewykorzystanych? I ta postawa uchroni cię od takiego szukania zaszczytu. Ciągle jest w nas duch tego świata, byśmy chcieli coś znaczyć. A przecież to jest droga uniżenia, droga pokory. To jest droga Królestwa Bożego. I dlatego powiedz: Panie, jestem grzesznik. Ciągle szukam dowartościowania swojego miejsca, mojego docenienia mnie w grupach. I dlatego Królestwo Boże nie może przeze mnie się realizować. I dlatego moje grzechy sprzeciwiają się realizacji Królestwa Bożego na ziemi. Słyszymy także o grzechach, które zasmucają Ducha Świętego. W liście do Efezjan, 4 rozdziale, czytamy: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście opieczętowani. Nie zasmucajcie. Grzech zasmucania popełniany jest przez ludzi wierzących, kiedy swoim zachowaniem, swoimi relacjami, swoim życiem nie naśladują Chrystusa. Nie przypominają Jezusa Chrystusa. Nie są obrazem. Czy jesteś na tyle przezroczysty, by ludzie patrząc na ciebie widzieli Jezusa Chrystusa? Czy jesteś na tyle pokorny, by stanąć z boku, by pokazać Jezusa Chrystusa? A jeśli nie, to jesteśmy tymi, którzy zasmucają Ducha Świętego. Nie karmimy się Słowem Bożym. To nie Słowo Boże często kieruje naszym życiem, ale nasze wyobrażenia, nasze oczekiwania. A ja bym chciał coś tam przepchnąć po swojemu na wspólnocie. A co Pan Bóg by chciał? No tak do końca nie wiem. To po co się upierasz? Po co się nie modlisz? Po co nie staniesz w kącie, by odkryć wolę Bożą w pokorze? Często nie przyjmujemy natchnień Bożych. Ja często słyszę od ludzi, którzy przychodzą, mówią: proszę księdza, no miałem natchnienie takie, żeby zrobić, ale zrobiłem inaczej, nie? Więc Pan Bóg mówi do niego, do jego serca. A on zrobił inaczej. Czy to się mieści w głowie? No tak postępujemy. Bo okazuje się, że ważniejszy był lęk, ważniejsze było własne oczekiwanie, niż to nawet, co mówi Pan Bóg. Oczywiście tu z natchnieniami wymaga to wszystko pokory, rozeznania, by to nie szatan kierował nami. Ale gdy czytamy Dzieje Apostolskie, słyszymy: Duch Święty powiedział: idźcie tam, tu nie wchodźcie, tu głoście. To Duch Święty prowadzi. Można powiedzieć, człowiek, który pozwala się Duchowi Świętemu prowadzić, to w nim już zrealizowało się Królestwo Boże. Już Królestwo Boże jest pośród nas. Jeśli pozwalasz się prowadzić Duchowi Świętemu, oczywiście trzeba pokory i daru rozeznania, by rzeczywiście Duch Święty mnie prowadzi. Ale te nasze pomysły ludzkie, ja patrzę to ze swojej historii życia, różnych zamierzeń, celów, gdy w wielkim zapale wiele rzeczy próbowałem robić, nie zrealizowały się. Dlaczego? Bo w moim sercu było za mało pokory. Za bardzo na sobie budowałem. Dzisiaj boję się także, czy nie za bardzo na sobie buduję. Bo nie zrealizuje się dzieło Boże. Nieraz zastanawiamy się, czemu jakaś akcja nie wychodzi, czemu jakieś wielkie dzieło w Kościele nie wychodzi. A czy jesteś przygotowany do tego, by Bóg mógł przez twoje serce to dzieło zrealizować? Czy jesteś na tyle pokorny i na tyle gotów słuchać Boga? Tu jest problem. Przeszkoda nie jest tym, że Pan Bóg nie chce wielkich dzieł, wielkich inicjatyw ewangelizacyjnych rzeczy czynić w Kościele, ale dlatego, że nasze serca nie są gotowe. Nasze serca sprzeciwiają się, nasze serca zasmucają Ducha Świętego. I zobacz, nie dążymy do świętości. Często mówimy, no jest nieźle. Po pierwszym zapale godzimy się, że było fajne spotkanie modlitewne, że było jakieś przeżycie, żebym zobaczył jakiś cud, jakiś znak. Czy to jest najważniejsze? Czy to jest istotą życia chrześcijańskiego? Czy to jest istotą życia charyzmatyka? No nie. To co jest? No to, żebyś był święty, choćbyś żadnego znaku i cudu nie widział. Żebyś poszedł służyć tam, gdzie trzeba, a choćby wszyscy pobiegli, bo tam wielki charyzmatyk przyjechał i cuda będą się działy. A ty, żebyś podjął drogę służby, drogę pracy, nawet niesłyszenia, nieoglądania pewnych rzeczy, bo ważniejsza jest miłość i służenie wspólnocie, służenie braciom. Czym kieruje się twoje serce? Czy miłością? Czy ciekawością świata i zjawisk nadzwyczajnych, które nawet Pan Bóg daje. Ale one nie są istotą życia chrześcijańskiego. Często nie budujemy wspólnot, chcemy się w nich dobrze czuć. Takie kluby charyzmatyczne. A przecież to jest wyjście na zewnątrz, to jest ewangelizacja, to jest mówienie o Jezusie. Czy jesteś zatroskany o tych, którzy są na zewnątrz? Ja nie tak dawno spotkałem się z bardzo życzliwym człowiekiem, który wspiera nasze dzieło medialne. Dałem mu płyty z rekolekcji małżeńskich. Mówię: nie wiem, czy pan jest w małżeństwie, czy nie. Mówi: nie, proszę księdza, nie wyszło moje małżeństwo. Ale jestem z kimś, kto jest rzeczywiście dla mnie oparciem. A mówię: no może z tego też pan coś skorzysta. I tak, dobrze, że to robicie. Ale dobrze, gdybyście poszli do tych, których nie ma w Kościele. Bo ich jest więcej. Zobaczcie, przez tego człowieka mnie bardzo dotknął Bóg. Przez tego człowieka, który żyje w związku niesakramentalnym, który był narkomanem, któremu życie nie wyszło. Ale Bóg przez jego słowo dotknął. Idź do tych, którzy nie są w Kościele. Ich jest więcej. Oni bardziej cierpią i potrzebują. Słuchajcie, to dotyka nas, że tyle osób jest poza Kościołem, poza życiem sakramentalnym, poza Eucharystią. Czy to cię boli? Czy jest Ci to obojętne? I czy my nie zasmucamy Ducha Świętego? Dlatego, że zatrzymujemy się na tym, czy nam jest dobrze we wspólnocie, czy nie. Czy ktoś dobrze spotkanie poprowadził, czy nie. Czy się do mnie uśmiechnął, czy nie. I dzielimy włos na czworo. Głupotami się zajmujecie. A ci, którzy nie znają Boga, czekają na was. I to jest podstęp diabła. I to jest podstęp demona. Żebyście się kręcili wokół siebie. Często widzimy zagniewanie, jakieś urazy, a ten mi się nie podoba, ten jest inny. Rozczarowanie ludźmi, wspólnotą. Ja Boga szukam i Jego miłości i chcę Mu służyć. Jest rok, dwa, trzy po nawróceniu, kiedy ja mogę czerpać, być tym takim trochę, który tylko bierze. Ale ile lat jesteś już w odnowie? Ile lat jesteś po nawróceniu? I czy jesteś tym, który tak na full, z całego serca daje siebie? Czy liczy, o tyle, już więcej to już nie dam czasu, sił, temu to nie pomogę, a ten to mi się nie podoba? Czy nie jest tak? To co z tym robisz? Czemu jeszcze nic z tym nie zrobiłeś? Czemu to zostawiłeś w swoim sercu i przykrywasz pięknym plakatem Pana Jezusa i mówisz, że jesteś nawrócony, nawrócona? To o to chodzi? To po to te wszystkie nasze spotkania i rozważanie Słowa Bożego? Te wszystkie msze święte? Boże drogi, czy my rozumiemy, o co chodzi? W naszym nawróceniu. I na czym tak naprawdę się skupiamy? Często jest brak widzenia Jezusa w drugim człowieku. Ja przyglądam się ludziom. Ostatnio trochę mam doświadczeń z wspólnotą Przymierza Miłosierdzia, założonej przez Enrico e Antonello. I widzę, że ci ludzie idą do tych slumsów. Dzisiaj dochodzą niektórzy w Warszawie akurat z siostrami Matki Teresy, by uczyć się być z tymi najbiedniejszymi, brudnymi, śmierdzącymi i by ich kochać. I gdy przyglądałem się temu, powiedziałem: Panie Jezu, moje serce dzisiaj jest niezdolne. Ja podziwiam tych ludzi, ale niezdolne jest, by dzielić los włóczęgów, sierot i odrzuconych przez ludzi. Ja uważam się za wierzącego, ale moje serce jest zamknięte. Może nie taka jest moja droga, ale wiem, że moje serce jest zamknięte. Ja chcę w miłym, ciepłym światku chrześcijańskich, paknących i miłych ludzi się obracać. To jest mój problem. Nie wiem, jaki jest wasz, ale przypuszczam, że jest podobny. Że nasz Kościół jest i nasze serce i nasze domy są zamknięte na biedę dzisiejszego świata. A jeśli będzie jeszcze większa bieda, to kto da im miłość i nadzieję? By nie niszczyli sklepów i nie zabijali ludzi? Kto im da? I jeśli będą zabijać, to kto będzie winien? No my. Bo nasze serca były zamknięte na biedę tego świata. Jest mi źle, niedobrze, ale jest tym, którym jest jeszcze gorzej. Czy możesz podzielić swoje serce, dać swojego serca innym? Są też grzechy, które możemy nazwać gaszenie Ducha Świętego. Nie gaście Ducha. Nie gaście Ducha Bożego. I tu będzie, drodzy moi, to niepodejmowanie działań wobec potrzebujących. Ile rzeczy zaniedbujemy, bo nie chce się, bo niemożliwe, bo to nierealne. To ty masz działać, czy Pan był przez ciebie? Patrzysz na siebie, czy na Boga? Ja w tej chwili, gdy podejmuję całe to dzieło medialne, z którym się borykamy, wiem, że po ludzku jest to niemożliwe. Ale jeśli to jest dzieło Boże, to Bóg wyprowadzi z tego dobro. Jedno jeszcze, bo ksiądz biskup mówi, żeby kończyć. Kochani, dzisiaj świat przeżywa brak nadziei. W kraju mówimy, jest źle, jeszcze będzie gorzej. Ojejka, jakie nieszczęście. To jest dzieło diabła. Odbieranie nam ducha. Czy po wojnie było lepiej? Gdy świat był zniszczony? Ale czy ci ludzie mówili, że jest źle i będzie gorzej? No nie. Bo oni mieli nadzieję. a ty, który masz co jeść, gdzie się położyć, czemu ciągle narzekasz? Czemu ciągle biadonisz? Patrz na Ojca Świętego Jana Pawła II, świadka nadziei. Jeśli gasisz nadzieję w sobie, jeśli gasisz nadzieję w świecie, wokół ciebie, nie podnosisz na duchu, to nie jest to chrześcijaństwo. Jesteś człowiekiem tego świata, chodzącym do kościoła. Proszę cię, bądź człowiekiem nadziei. Kończę. Może tych kilka słów przybliży nam, otworzy na nawrócenie. Daj Boże, aby to Duch Święty nas prowadził. Amen.